Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam od razu tutaj teraz moją żonę, która powinna być obok mnie, ale została w domu, bo dzisiaj lepiej, żeby właśnie była. Dla jej kolanka lepiej jest, jak poleży sobie. Witam również panią Katarzynę, która będzie realizować dzisiejszą audycję i naszego gościa, panią Marię Kucę. Jest razem zresztą z małżonkiem. Witamy serdecznie Państwa.
Witamy serdecznie również.
Pani Maria Kucej, psycholog rodzinny, biegły sądowy, zresztą z audycji, które tutaj już od dawna, dawna w Radiu Maria prowadzi, powstało kilka książek, które też mogą pomóc nam właśnie w wychowaniu dzieci. Dzisiejszy temat, ale jeszcze może zanim temat, pani Maria, zdaje się, na początek ma coś do powiedzenia poza tematem.
Tak, przede wszystkim chciałam podziękować swojemu kochanemu mężowi, który mnie dzisiaj tu szczęśliwie przywiózł do Torunia. Pozdrawiam i dziękuję też panu doktorowi, mojemu lekarzowi rodzinnemu, Grzegorzowi Jareckiemu, że skutecznie wyleczył moją krtań, także mogę dziś mówić. I pozdrawiam też moich bliskich, córkę Małgosię i syna Wojciecha, wszystkich z rodziny oraz wszystkich, którzy mnie dzisiaj słuchają. Szczęść wam wszystkim Boże.
Dzisiejszy temat rozwód, a odpowiedzialność za dzieci. Dzisiaj wszystkim się wmawia, że najważniejszy to jesteś ty, musisz dbać o siebie. Jeżeli masz taką chęć, no to idź za tą chęcią, zrób sobie przyjemność. Tylko ty się liczysz i twoje zachcianki, twoje upodobania. No tak, ale w momencie, kiedy wchodzimy w relację z drugim człowiekiem, kiedy jesteśmy na tyle blisko, że z tego związku poczynają się dzieci, no to już tak nie jest całkiem tylko moja i twoja sprawa, ale również są dzieci. No i teraz plaga ostatnich lat, wzrastająca liczba rozwodów. A dzieci cóż? Dzieci się nie liczą. Liczy się moja chęć, moje dążenie do zaspokojenia swoich przyjemności, bo ten człowiek mi nie odpowiada. Może następny będzie odpowiadał, kolejny. A dzieci, no właśnie. Pani Maria Kucej, psycholog rodzinny, ma niestety do czynienia z wieloma przypadkami, z wieloma dziećmi, które przeżywają tragedię. I sąd potem przydziela dziecko matce czy ojcu, czyli z tymi dziećmi pani kontakt ma, więc nie będzie to audycja teoretyczna, tylko jak najbardziej polegająca na kontakcie z tymi dziećmi, które w tym przypadku są traktowane jak jakiś odpad, no bo tu już nasz związek się nie liczy, to więc dzieci już też nie są ważne. Pani Maria Kucej, prosimy bardzo.
Przygotowując się dzisiaj do tego wykładu, przyszła mi taka refleksja. Mam mówić o rozwodzie, o jego negatywnych skutkach, o odpowiedzialności za dzieci, a na myśl nasuwają się piękne obrazy, które sama z przyjemnością lubię oglądać. To ślub, piękna, wystrojona pani młoda, z pięknym bukietem, pan młody, elegancki, wpatrzony w swoją wybrankę. Z wzruszeniem przysięgają sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Radość i wzruszenie rodziców, gratulacje od gości, prezenty, wesele, zabawa do białego rana, poprawiny, coraz to powszechna podróż poślubna. Fotograf, kamera, wszystko, by upamiętnić na całe życie szczęście i miłość dwojga kochających się ludzi. Niezapomniane chwile, przeżycia, łzy, szczęścia. Jest nowa rodzina. Rodzina to takie magiczne słowo, które każde dziecko zdefiniuje, że to mama, tata i dzieci. Naszym wzorcem rodziny jest przecież dom w Nazarecie, zbudowany na fundamencie więzi małżeńskiej. Małżeństwo to wzajemne zawierzenie. To miłość małżonków, szacunek, wspólnota, to dawanie siebie, a nie branie. Kiedy mam nauki dla narzeczonych, zawsze bardzo mocno podkreślam, że ta miłość małżonków, pisana przez bardzo duże M, wyraża się w pragnieniu dobra drugiego człowieka, tak bliskiego mi małżonka. Dzień ślubu to dzień, w którym już nie istnieje zaimek ja i ty, a rozpoczyna się wspólne my. Rodzina powinna być oparta na mocnym fundamencie wzajemnej miłości i więzi uczuciowej. Dom, który powinien być zbudowany na mocnych fundamentach, dom na skalę jako symbol trwałości. Jednakże, aby ta trwałość się utrzymała, trzeba ją stale pielęgnować. Również miłość, która jest fundamentem małżeństwa i rodziny, trzeba ją ciągle i nieustannie pielęgnować, szanować i rozwijać. To tak jak każdy kwiat niepielęgnowany, niepodlewany wodą, odżywkami, obumiera. Od nas samych zależy, jakie zbudujemy relacje w małżeństwie i rodzinie, jakie będą uczucia i jaka będzie panowała atmosfera rodzinna. Zatem więź emocjonalna w małżeństwie na podłożu wzajemnej miłości i uczuciu to dawanie siebie, a nie branie, jak już wcześniej mówiłam. Jednocześnie też to wzajemne akceptowanie siebie, wzajemne pomaganie i odpowiedzialność psychiczna, moralna i fizyczna za całą rodzinę. Ta prawidłowość pozytywnych więzi w rodzinie, miłości i uczucia jest podstawą mocnego i trwałego fundamentu małżeństwa. Małżeństwa na całe życie, na dobre i na złe. Przypominają mi się tutaj życzenia z kartki okolicznościowej, jakże adekwatne do powyższego. W szczęściu i nieszczęściu, w zdrowiu i w chorobie, na zawsze chcę pozostać przy Tobie. Od wartości wzajemnych relacji małżeńskich i siły uczucia w małżeństwie, od pielęgnacji tego uczucia, ubogacania miłości, zależy nie tylko los małżeństwa, ale i los i prawidłowy rozwój psychiczny, umysłowy i moralny dzieci. Nie ma małżeństw, w których nie dochodzi do drobnych sprzeczek czy nieporozumień. Jednakże od nas samych zależy, czy te sprzeczki szybko miną, czy zrodzi się konflikt o różnym nasileniu. Zaistniały konflikt w małżeństwie powinien zmierzać do większego zrozumienia siebie nawzajem, a przede wszystkim wzajemnej miłości. Bywają tak zwane ciche dni w małżeństwie, spowodowane sprzeczką czy jakimś niedomówieniem. Takie ciche dni niejednokrotnie wzajemnie ubogacają małżonków, ale pod warunkiem, że jesteśmy nastawieni i otwarci na przedstawianie nie tylko swoich racji, ale na wysłuchanie zdania i opinii współmałżonka. Konflikt nieraz z tak małego powodu zaczyna narastać przez wzajemne tak zwane pyskówki czy oskarżenia, docinki, podejrzenia. Nagle małżonkowie zaczynają sobie schodzić z drogi. Zamykają się w odrębnych pokojach czy szukają ukojenia poza domem. I tak niejednokrotnie rodzi się chęć utopienia trosk w piwie, procentowym kieliszku, nowym towarzystwie, pojawia się płacz, bóle psychosomatyczne, kołatanie serca i nagle coś zaczyna się psuć w tym małżeństwie. Ogólnie można przyjąć, iż dopóki małżonkowie są zdolni i wyrażają chęć wspólnych rozmów i wysłuchania wzajemnych spostrzeżeń czy oskarżeń, konflikt się dalej nie rozwija. Gorzej jest, gdy tego nie ma. Nie ma dobrej woli choćby z jednej i drugiej strony. Gdy jedna ze stron nie ustąpi ze swoich racji i postawi współmałżonka przed faktem dokonanym, wtedy konflikt narasta i osiąga szczyt powodujący decyzję rozwodu. Biorąc pod uwagę swoje długoletnie doświadczenie zawodowe jako psychologa w zakresie rodziny, mogę stwierdzić, iż coraz częściej w niejednej rodzinie jest problem o nazwie rozwód. W słowniku języka polskiego znajdujemy odniesienie, że rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Natomiast w życiu codziennym, w praktyce życiowej, pojęcie rozwód to cmentarzysko naszej miłości, która nagle wygasła. W naszym małżeństwie coś zaczęło uwierać, drażnić. Wszystko zaczęło się sypać. Wzajemne oskarżenia, pretensje, zdrady, podejrzenia, alkohol to czynniki pęczniejącego konfliktu małżeńskiego. Konfliktu, który ciągle narasta, bo wielkim problemem staje się fakt, co jest moje, a co twoje. Sąd będzie decydował o tym. Od razu nasuwa mi się tu refleksja przeciwstawna powyższemu. Gdzie podziały się piękne wspomnienia z przeżyć i wzruszeń w dniu ślubu? Czy tak szybko umknęły wzruszające treści pieśni Ave Maria? A gdzie się podziała odpowiedzialność obopólnej przysięgi przed Bogiem, wypowiadanej w słowach? Ślubuję ci miłość, wierność i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Przecież nie były to słowa wypowiedziane z konieczności i ustalonej formułki w dniu ślubu. Przecież były one ugruntowane wzajemną miłością i bycia z sobą na dobre i na złe, na całe życie. No tak, ale czy ta miłość była pielęgnowana? Czy nasz dom miał trwałe i mocne fundamenty wzajemnej miłości? Czy właśnie w takim momencie decyzji o rozwodzie zapomnieliśmy, co przekazywał nam nasz umiłowany święty Jan Paweł II? Jakże wymownym są tutaj jego słowa. Człowiek szuka miłości, bo w głębi wie, że tylko miłość może uczynić go prawdziwie szczęśliwym. Co najgorsze, w tej tragedii rodzinnej, narastającym konflikcie, często małżonkowie zapominają o największym majątku, jaki posiadają. To dzieci. Ich nie da się podzielić i nie wolno ich dzielić między mamą a tatą. One potrzebują obojga rodziców, obojga kochających się rodziców. Jeszcze raz pozwolę sobie przytoczyć tu słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka, jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny, rodziców, rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, że jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzyć sam innych. Rodzice mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością, szacunkiem do Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Każde dziecko ma naturalne pragnienie i prawo być kochanym przez mamę i tatę razem. Mieć prawdziwą rodzinę nie tylko z obojgiem rodziców, ale właśnie z kochającymi się rodzicami. Jakie tragedie, jakież traumatyczne przeżycia odzwierciedlają się na psychice dzieci, których rodzice zaprzepaścili swoją miłość. Zapomnieli o tym, że dla dobra dziecka potrzebni są oni obydwoje razem, nie oddzielnie. Wyznaczonych przez sąd termina kontaktów, na przykład co drugą i czwartą sobotę miesiąca. Wydawałam opinię psychologiczną dzieci, które zostały zabrane z domu rodzinnego do domu dziecka. Cała siódemka rodzeństwa, w wieku od 2 do 16 lat. Każde z dzieci nie chciało wracać do domu, stwierdzając, iż mama z tatą ciągle się kłócą, wyzywają, piją, biją się. W domu nie było co jeść, nie było w co się ubrać. Oni się rozwiedli, a dzieci trafiły do domu dziecka. Czyż tacy rodzice pielęgnowali swoje uczucie? Na pewno nie. Już zatracili owoc swojej miłości. 7 dzieci. One nie chciały mieć takich rodziców. Nie chcieli mieć domu, gdzie nie było wzajemnego szacunku, uczucia i rodzinnej radości. Były za to kłótnie, wulgaryzmy, awantury i alkohol. Każdej kochającej się rodzinie przeplatają się i radości, i smutki dnia codziennego. Jakże wymownym jest tu powiedzenie, że ból i radość leżą razem w jednej łupinie, lecz ich mieszanina jest ludzkim losem. Obowiązkiem rodziców jest mieć na uwadze dobro dzieci. Nie chodzi tu o dobra materialne, które niejednokrotnie przewyższają wartości prawdziwego dobra, jakim jest w rodzinie miłość i szacunek rodziców i wzajemna miłość całej rodziny, rodziców i dzieci. Dzieci bardzo odczuwają i negatywnie reagują na fakt, iż są odrzucane, że mama z tatą nie rozmawiają, nie mają na to czasu, że w ich rodzinie wygasa miłość, że są gdzieś na boku, że ich dom to tylko ten murowany, piękny, zadbany, ale zimny, pusty, bez miłości, bez mamy i taty razem. Niejednokrotnie dzieci w rodzinie mają wszystko. Wyposażone mieszkanie, samochód, komputer, nowoczesny telefon, kolonie za granicą, pokaźne kieszonkowe. Nieraz rodzice wzajemnie prześcigają się w zaspokajanie dobra materialnego dzieci. Jednakże, jakie te dzieci są ubogie? Nie pojadę razem z rodzicami na wakacje, nie spędzą już razem świąt, nie będą sobie wspólnie składać życzeń, łamać się opłatkiem. Nie widzą swoich rodziców razem, rodziców kochających się. Nie dostają od nich razem buziaka na dobranoc. Teraz mama i tata spotykają się niestety w sądzie. Rozmawiają tylko przez swoich adwokatów. Tak trudno zrozumieć, co się stało. Przecież mama kocha swoje dzieci. I tata też je kocha, ale nie razem. I tu jest wielki problem, a nawet tragedia dla dziecka. No cóż, doświadczenie życiowe tych dzieci, wyniesione z domu rodzinnego, nauczyły ich, że to, co się stało, to fakt, iż mama już nie kocha taty, a tata już nie kocha mamy. Co się stało w tej rodzinie, że nagle pękła więź wzajemnego uczucia, a narosła wzajemna agresja czy omijanie siebie? Już nagle nic ich nie łączy i tak niby po prostu wygasa miłość. Nagle ujawnia się niezgodność charakteru jako uzasadnienie złożonego pozwu do sądu z wnioskiem o rozwód. I znów nasuwa się tu pytanie, a gdzie jest odpowiedzialność za dzieci, która została przesłonięta tylko własnym egoizmem? Dziś nie ma problemu z napisaniem wniosku o rozwód. Są ogólnodostępne, są przecież gotowe wzory pozwu rozwodowego. Jednakże w tej kwestii chcę się tu wykrzyczeć. A co z dziećmi? Co one czują, gdy dowiadują się, iż rodzice już się nie kochają, że zaprzepaścili swoje uczucia, które nie pielęgnowali, że nie chcą już być razem, że chcą rozwodu? W swojej pracy zawodowej jako psychologa biegłego sądowego spotykam się z niezliczonymi tragediami dzieci, przeżywającymi rozstania się rodziców. Tragedie, których nie da się zmierzyć, określić czy przewidzieć w skutkach. 10-letnia Kasia ogranicza swój rysunek pod tytułem Moja rodzina do osoby taty, siostry Leny, babci i dziadka. Na pytanie, czy kogoś tu w rodzinie brakuje, Kasia bez zastanowienia stwierdza, że nie. A gdzie jest mama w tej rodzinie? Kasia zdecydowanie stwierdziła, ja nie chcę mieć takiej mamy. Ona ciągle się awanturowała, piła i wyjeżdżała z panami. Wolę, jak jej nie ma. Mój tatuś i ja jesteśmy szczęśliwi. Kasia w swojej dziecięcej projekcji negowała swoją mamę. Przyczyną tego było wiele negatywnych doświadczeń tego dziecka z domu rodzinnego. Ona nie widziała, jak rodzice się kochają, szanują, wspólnie robią zakupy. Nie wyjeżdżała wspólnie z rodzicami na wakacje. Na co dzień miała lęk, co zostanie w domu, jak wróci ze szkoły. Czy mama będzie trzeźwa, czy pijana? Mimo tych negatywnych doświadczeń, Kasia w zabawie w czarodzieja stwierdziła, że zaczarowałaby mamę, by się zmieniła, by była z nami w rodzinie, by nie piła, by była dobra, byśmy byli całą rodziną, by wszyscy się kochali. Kasia ma zaledwie 10 lat, a jakże wiele przeżyła. Jak bardzo została ograbiona w swoich dziecięcych potrzebach, pozbawiona wzorca rodzicielskiej miłości obojga kochających się rodziców. Mimo, że jest jej dobrze z tatusiem, Mamy już nie ma w ich domu. Nie ma lęku o stan jej trzeźwości. To jednak ta Kasia pragnie, by mama się zmieniła. Chce ją zaczarować, by rodzina była cała. Jakże często w takiej rodzinie, gdzie nie ma więzi uczuciowej, wzajemnego szacunku, dominuje postawa nienawiści, wrogości, odrzucenia, wulgaryzmu i lęku. Powyższe odbija się w sposób niewymierny na psychice dziecka, a także samych małżonków. Na przykładzie tej Kasi można sobie zadać pytanie, czy dziecko może się prawidłowo rozwijać, gdy nie ma wzorca prawidłowej rodziny, przede wszystkim mamy i taty, kochającej się rodziny. Negatywne przeżycia dziecka związane z rodziną, w której nie pielęgnuje się wzajemnej miłości, nie da się ich przeliczyć i zmierzyć. To jest tragedia dziecka. Tego nie da się wymazać z pamięci na całe życie. Ta zaledwie 10-letnia Kasia z wielką dojrzałością rozumiała swoją tragedię rodzinną. Stwierdziła, iż jej rodzice ciągle się kłócili i nie kochali się. To dziecko rozumiało na swój sposób, adekwatny do wieku, co się stało. Rodzice się rozstali. A kto jej odpowie na pytanie, dlaczego jej rodzice się nie kochali? Dlaczego w jej rodzinie nie było uczucia i miłości? Dlaczego rodzice pozbawili ją rodzicielskiej miłości, spowodowali tragedię o nieobliczalnych skutkach na całe jej życie? Jakież gorzkie doświadczenie miała 14-letnia Patrycja, kiedy po przyjściu do mojego gabinetu płakała na samo wspomnienie słowa rodzina. Poproszona o narysowanie rysunku pod tytułem Moja rodzina, stwierdziła, ja nie mam rodziny. Jej rodzice są po rozwodzie, który stał się tragedią jej dzieciństwa. Patrycja obciążała się za fakt, iż nie potrafiła pogodzić swoich rodziców. Ona brała winę na siebie. Dlaczego oni tak bardzo się nienawidzą? Teraz chodzą tylko po sądach i ciągle się kłócą o nią. A to właśnie ona, Patrycja, stała się kartą przetargową dla swoich rodziców. Mama ją kocha, tata ją też kocha. Ale ona nie chce, by tak ją kochali i każde osobno w innym domu. Jaki jest rezultat tego? Dziewczynka stała się zamknięta w sobie, nie ma spontanicznej radości, unika koleżanek, zazdrości im normalnych rodziców, wspólnych wyjazdów, świąt, bo ona raz jest u taty, raz u mamy. Patrycja ciągle boi się, co dalej będzie z ich rodziną. Czy znów będzie musiała być badana przez psychologa i wybierać między mamą a tatą? Ten lęk, ta sytuacja paraliżuje jej możliwości umysłowe. Nie może się skupić w szkole, pogorszyła się w nauce. Jest jej źle. Od kilku lat uczestniczę w wielkiej tragedii dziś już 15-letniego Darka. Jego rodzice są po rozwodzie i ciągle niemal nie wychodzą z sądu. Darek jako przedszkolak pamiętał, jak rodzice się kłócili, jak w domu były awantury, jak bardzo się bał, kiedy przyjeżdżała policja. Był rozwód. On jeszcze nie rozumiał, co to takiego. Chciał pozostać z tatą. Tata był dla niego dobry. Tata nie wyzywał brzydko, tak jak mama, nie szarpał go, nie bił. Darkowi z tatą jest dobrze, więc skąd ta tragedia? Darek przy ostatnim spotkaniu zadał mi pytanie. Czy pani chciałaby się spotykać z kimś, kogo pani nie kocha, a wręcz nienawidzi? Zaledwie 15 lat i jaki wzorzec rodziny ma ten Darek? Jaki on będzie miał szacunek do dziewczyny, kobiety, a następnie żony? Jak on teraz nienawidzi swoją matkę? On nie chce spotykać się ze swoją matką, ale sąd nakazuje te kontakty. Nie jest to jego kaprys, ale on już potrafi ocenić mamę i tatę. Mama żywi wielką nienawiść do ojca Darka, którą uaktywnia swoim postępowaniem, licznymi oskarżeniami, sądami, w których Darek występuje jako świadek. Jak on ma kochać taką mamę? Jak go uchronić od tragedii rodzinnej, w której uczestniczy już od kilku lat? Sam rozwód rodziców, potwierdzony odpowiednim papierem państwowym, to nie jest fakt, którego skutki są odczuwalne tu i teraz. Jest to fakt, który wpływa na całą tożsamość dziecka, które już do końca swojego życia będzie się identyfikować z dzieckiem z rozbitej rodziny. W procesie rozwodu rodziców nie tylko dziecko jest świadkiem, że rodzice się rozstają, ale dziecko, obserwując narastanie konfliktu, którego efektem jest rozwód, traci poczucie zaufania do innych, zwłaszcza osoby, z którą w przyszłości może stworzyć nową rodzinę. Niejednokrotnie zdarza się, że dziecko zastanawia się, jaki podać adres zamieszkania. Ono raz jest u mamy, a raz u taty. Kogo poprosić na przykład na uroczystość dnia mamy i taty w szkole? Oni są rodzicami, ale tylko w dokumentach. Nie są już razem. Bardzo często u dziecka z rodziny rozbitej zatraca się, czy wręcz nie rozwija się poczucie rodziny jako wartości systemu, do którego należy dążyć i należy też pielęgnować i rozwijać. Relacje w przyszłym związku małżeńskim są pojmowane lakonicznie, jako coś nietrwałego, coś, co można, a nawet co z czasem trzeba zmienić. Niejednokrotnie dzieci wobec sytuacji rozwodu rodziców są narzędziem manipulowania. Wobec takiego faktu dzieci wiedzą więcej, czują, przeżywają, niż same mogą werbalnie powiedzieć. Zaledwie 3-letni Kacperek stał się kartą przetargową między mamą i tatą. Po zaledwie 4 latach wspólnego małżeństwa rodzice Kacperka zaprzepaścili swoją miłość, którą nie pielęgnowali, nie rozwijali. Za to za wszelką cenę zdobywali pieniądze na samochód, większe mieszkanie. Priorytetem rodzinnym było mieć, a nie dawać. Nie byli razem ze sobą. Nie było na to czasu. Kacperek był raz u jednych, a raz u drugich dziadków. Większe przywiązanie Kacperek miał do niani niż do mamy i taty. Nikt wówczas, ani mama, tata czy dziadkowie, nie zastanawiali się, jaką już robią krzywdę temu Kacperkowi. Przecież to wszystko dla niego, żeby mu nic nie brakowało. A właśnie, brakowało. On nie widział mamy i taty razem. Nie widział, jak mama gotuje zupę, a tata obiera ziemniaki. Nie wychodzą z nim wspólnie na spacer, bo to robi niania. Kacperek nie umie jeszcze tego nazwać, wypowiedzieć swojej potrzeby. Już tego nie zrobi, nawet jak zrozumie, gdy będzie już starszy, bo jego rodzice są już po rozwodzie. Teraz są sądy, kuratorzy, policja, wzajemne wyszarpywanie sobie dziecka, strach, smutne oczy dziecka, płacz tego małego Kacperka. Wobec sytuacji rozstania się rodziców burzy się system wartości wychowawczej dziecka. Dziecko nie jest prawdziwie kochane przez rodzica za to, kim jest, ale jest narzędziem manipulacji i traktowane nie podmiotowo, a przedmiotowo. Dzieci wobec sytuacji rozstania się rodziców ponoszą straty psychiczne, które są niewymierne i nieobliczalne. Stają się smutne, pozbawione dziecięcej radości i spontaniczności. Niejednokrotnie też dzieci naśladują zachowania rodziców wobec siebie. Stają się wulgarne i agresywne wobec najbliższego środowiska. W takim środowisku rodzinnym, gdzie dominuje konflikt rodziców w trakcie małżeństwa czy już po rozwodzie, gdzie jest złość, agresja, nienawiść, reakcje emocjonalne dziecka będą nacechowane smutkiem i lękiem, hamującym prawidłowości rozwojowe tego dziecka. Rozmyślania dziecka na temat rodziny będą się kumulowały wokół pytania: dlaczego? Jednocześnie to wewnętrzne pytanie dziecka: dlaczego moi rodzice się kłócą? Dlaczego się nie kochają? Będzie podłożem poczucia niskiej wartości tego dziecka, którego rozwój psychiczny będzie stłumiony lękiem i obawami. Pięcioletni Patryk za nic nie chce iść do swojego taty. Na każdy widok jego osoby płacze, ucieka. W grupie przedszkolnej prosi swoją panią, by go schowała, jak przyjdzie tata. Ostatnio Patryk został skierowany do szpitala na obserwację. Stale ból głowy, brzucha, płaczliwość, lęk i obawy to efekt jego przeżyć emocjonalnych związanych z konfliktem rodziców. Tata pił, brał narkotyki, bił mamę, ciągnął za włosy, krzyczał. Mama płakała i on stale płakał, gdy był malutki, choć tego nie umiał powiedzieć. Nic dziwnego, że boi się taty. Nagle tata pojawia się w szpitalu. Dziecko na jego widok dostaje wręcz histerii. Przerażający krzyk. Cały personel i rodzice przebywający na oddziale z innymi dziećmi postawieni na nogi. Już jest diagnoza. Skąd są bóle i zawroty głowy u tak małego dziecka? To efekt przeżyć zaledwie 5-letniego Patryka, gdy jego rodzice byli razem. Gdy zaprzepaścili to, co miało być fundamentem ich związku małżeńskiego. Miłość, szacunek, dobroć i wzajemna pomoc na całe życie. W prawidłowym funkcjonowaniu psychiki dziecka niezmiernie ważnym jest prawidłowe funkcjonowanie domu rodzinnego. Dzieci potrzebują nie tylko obojga rodziców, ale dwojga kochających się rodziców, jak już wcześniej wspomniałam. potrzebują rodziców, którzy razem pielęgnują swoją miłość, tym samym utrwalając fundament domu, rodziny, którą stworzyli. Według prawa i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska nad dziećmi przysługuje obojgu rodzicom. Ale jakże można prawidłowo sprawować władzę rodzicielską bez szacunku i wzajemnej miłości rodzicielskiej? Ustalone kontakty z dzieckiem po rozstaniu się rodziców niejednokrotnie są pretekstem nie do prawidłowego kontaktu z dzieckiem, a do pokazania wyższości czy ważności nad nim. Niejednokrotnie nie bierze się pod uwagę dobro dziecka, tylko wylewa się swoją gorycz, nienawiść czy wręcz wrogość na byłego małżonka. To właśnie dziecko staje się kartą przetargową między rodzicami. 6-letni Olek lubi być u mamy i u taty. On przecież kocha mamę i tatę. To małe dziecko ma zawsze problem, gdy ma iść do mamy od taty i na odwrót. On nie rozumie, że tak ma być. Dwa domy, dwa odmienne systemy wychowawcze. Mama ma swojego nowego kolegę, jak to Olek określił, a tata ma nową panią i jej córeczkę. Olek jest zazdrosny o swoją rówieśnicę. Jak to może być, że Ala jest ciągle z jego tatą, a on nie? Mama jedzie ze swoim kolegą i nim do jakiejś nowej babci. Tam poznaje obce dla niego ciocie i wujków. I znów problem. Dlaczego tak jest? Tata przychodzi pod szkołę, chce zabrać Olka do siebie. Mama nie daje, nie pozwoli. Oni się znów pokłócili. Olek wraca z mamą do jej domu, a tam przyjeżdża policja. Olek chowa się pod stół, przecież to o niego chodzi. On się boi. A przecież mama i tata tak go kochają. On też ich kocha. Jak wytłumaczyć temu dziecku, dlaczego tak się dzieje? Weronika, kiedy dowiedziała się, że jej tatuś, tak bardzo przez nią kochany, odszedł do innej pani, nie chciała go znać. Tatuś za to usiłował przekupić Weronikę pieniędzmi, prezentami, których nie miała od mamy. Weronika, mimo że miała tylko 9 lat, wiedziała, że nie chce jego pieniędzy czy prezentów. Ona tak bardzo chciała mieć tatę i mamę razem. Nie chce mieć ich osobno. Chce mieć kochających się rodziców. W ostatnim tygodniu miałam u siebie w gabinecie dwie dziewczynki. Siostry. 6-letnią Gabrysię i 3-letnią Marysię. Wcześniej zapoznałam się z problemem ich rodziców. Był osobno mąż, potem żona, a następnie byli obydwoje. Wzajemne wypominanie, żale, brak czasu dla siebie to powód, jaki podjęła żona o rozwodzie. Pozew rozwodowy był już w sądzie. Gabrysia narysowała swoją rodzinę trzymającą się za ręce, a także domek z mamą i tatą. To samo mała Marysia. Choć postaci rodziny były narysowane tak, jak umiała ta, mając niespełna 4 lata Marysia, to były one objęte kołem, które wyrażało jedność tej rodziny. Te dzieci poprzez swój rysunek oddały swoje pragnienia i odczucia bycia razem, całą rodziną. Mama, tata i dzieci. Gabrysia i Marysia. Gabrysia narysowała jeszcze duże serce na całej kartce. podzieliła je równo na pół z określeniem, że połowę jej serca jest dla mamy, a połowa dla taty, razem. Jakże znamienne były odpowiedzi tego dziecka w teście zdania niedokończone, gdzie Gabrysia kończyła zaczęte zdanie, na przykład: jest mi źle, gdy nie ma przy mnie mamy i taty. Nie umiem sobie poradzić z rozstaniem się mamy i taty. Najbardziej cierpię, gdy słyszę, że mama i tata biorą rozwód. Chciałabym przestać się bać, że tata i mama wezmą rozwód. Zrobiłabym wszystko, aby zapomnieć o rozwodzie mamy i taty. Najgorszą rzeczą, którą przeżyłam, to, jak mama bierze rozwód z tatą. I tym razem, bawiąc się w czarodzieja, Gabrysia bez zastanowienia stwierdziła, że zaczarowałaby mamę i tatę, żeby do siebie wrócili. Ta Gabrysia jakże dojrzale stwierdziła też, że ona myśli, że nie musi być tego rozwodu, tylko mama i tata muszą się kochać i mieszkać razem. Poprzez liczne przykłady nasuwa się tu jednolity wniosek, iż rozwód rodziców w sposób dramatyczny i bolesny szczególnie odczuwają dzieci. Niezależnie od przyczyny, która skłoniła małżonków do rozstania się, najwyższą cenę za to ponoszą dzieci. Najważniejszą zasadą, która może złagodzić u dziecka przeżycia rozejścia się rodziców, jest nieprzenoszenie na dziecko własnych małżeńskich konfliktów i niestwarzanie sytuacji, w której dziecko jest kartą przetargową. Nie ma nic gorszego jak wzajemne przetargi o dziecko. Jak skłóceni rodzice często domagają się od własnego dziecka deklaracji, z kim chce być, kogo więcej kocha, albo też stawiają warunki swojego kochania dziecka. Oczywiście w cudzysłowie takiego kochania. Wobec powyższego dzieci niejednokrotnie są wyćwiczone, co trzeba mówić, jak idzie do taty na wyznaczone spotkania i na odwrót. Co mówić, by nie narazić się mamie? Takie manipulowanie dzieckiem powoduje, iż ma ono lęki. Nieraz ujawnia się proces jąkania. Dziecko zaczyna mieć trudności w skupieniu uwagi, co odbija się negatywnie na jego nauce szkolnej. Dziecka wesołego staje się ponurak, zamknięty w sobie, z tendencjami do płaczu, który zamiast zabawy najchętniej schowałby się pod stół, gdzie czułby się bezpieczny. To bezpieczeństwo emocjonalne odebrali dziecku właśnie rodzice poprzez swoje zachowanie i nastawianie dziecka przeciwko sobie. W ten sposób to stół stał się gwarantem bezpieczeństwa emocjonalnego tego dziecka, a nie jego rodzice. Rozchodzący się rodzice nie powinni w obecności dziecka wyciągać własne brudy małżeńskie, wzajemnie się oskarżać i przedstawiać w negatywnym świetle. Kłócący się małżonkowie niejednokrotnie wymagają od swoich dzieci osądzania, kto jest winny, kto ma rację. Jest to jednoznaczne z wciąganiem dziecka w swoje dorosłe konflikty i problemy. Poprzez powyższe sytuacje, niejednokrotnie rodzice w ogóle nie reagują na przerażenie własnych dzieci, na lęki przed odpowiedzialnością, która jest ponad dziecięce możliwości i ich odporność psychiczną. Niedopuszczalne wręcz i dalece krzywdząca dla dziecka jest sytuacja, gdy rodzice po rozstaniu się uzgadniają procesy wychowawcze dziecka, dzieląc się po tygodniu czy miesiącu pobytem dziecka u siebie. Powyższe całkowicie zniekształca psychikę dziecka, która wymaga jednolitości w procesach wychowawczych, jak i obdarzaniu miłością i uczuciem i możliwościami naśladowania tych zachowań wspólnie od obojga rodziców. Utrudnianie wzajemnych kontaktów z dzieckiem, wywożenie do innej miejscowości, wmawianie dziecku choroby, zamykanie przed ojcem czy też matką, to powszechne błędy odbijające się negatywnie na psychice dziecka. Potem sądy, badania w ośrodkach diagnostycznych, psycholog, kurator, stres, lęk, płacz dziecka. Potem u dziecka szybko przychodzą konsekwencje powyższego. Nerwica, bóle brzucha, zaburzenia w łaknieniu, trudności w koncentracji uwagi, gorsze stopnie w szkole, ucieczki z domu. I tak rozciąga się dalsze zło, którego podłożem było zatracenie, zaprzepaszczenie przysięgi małżeńskiej. Tego piękna wzruszenia z dnia ślubu i niepamiętania, jaka odpowiedzialność ciąży na rodzicach wobec własnych dzieci. Zatem unikajmy, by nasze dziecko wychowywało się w konflikcie małżeńskim, gdzie rozsypują się fundamenty miłości, a dzieci stanowią kartę przetargową naszej nienawiści i frustracji. Pamiętajmy zatem, iż dla dobra naszego dziecka, jego rozwoju emocjonalnego i umysłowego potrzebne są prawidłowe więzi emocjonalne całej rodziny. Każde, nawet najmniejsze dziecko czuje, przeżywa wszystko to, co dzieje się w jego środowisku rodzinnym. Pamiętajmy również, iż nawet wtedy, gdy małżeństwo z różnych przyczyn traci swą małżeńską moc, nie wykorzystujmy własnych dzieci jako kartę przetargową do manipulowania swej władzy rodzicielskiej. Unikajmy stresów dziecka, by musiało ukrywać uczucia do swojego taty, z którym nie może się spotykać, bo mama mu nie pozwala, i na odwrót. Odrzućmy swą nienawiść do małżonka, która karze niewinne dziecko, które nie jest w stanie poradzić sobie z tak trudną sytuacją rodzinną. Pamiętajmy, iż dziecko chce mieć tylko jedną mamę i jednego tatę, ale razem kochających się i szanujących się rodziców. I ponownie przytoczę projekcję dziecka z zabawy w czarodzieja. Gdyby mogła zaczarować, to w moim domu panowałaby miłość i radość. Takiej odpowiedzialności za dzieci i siebie samych życzę zarówno sobie, mojemu kochanemu mężowi, jak i wszystkim małżonkom.
Dziękuję bardzo. Pani Maria Kucaj, psycholog rodzinny, przedstawiła temat rozwód, a odpowiedzialność za dzieci. Zapraszamy Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. telefony do studia Radia Maria 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie, by przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boski pąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. Niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Radio Maryja, godzina 22:31, trwa audycja dla małżonków i rodziców. To już 1074 audycja. Dzisiaj temat rozwód, a odpowiedzialność za dzieci. Naszym gościem jest pani Maria Kucej, psycholog rodzinny. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
Elżbieta z Małopolski.
Witam panią.
Ja chciałam zapytać, co robić w takiej sytuacji, jak dziecko nie chce kontaktów z matką, a ma je wyznaczone, a to dlatego, że matka ma przyjaciela, który jest psychicznie chory i ono się boi w tamto środowisko iść. Jak wtedy postępować?
Proszę panią, przede wszystkim pozytywnie mówić o matce dziecku, nie zmuszać. Absolutnie nie zmuszać dziecko, ale nie nastawiać negatywnie, nie mówić o tym, że ma tam kogoś, kto jest psychicznie chory, ponieważ właśnie ten lęk się wytwarza przez nastawienie tego dziecka. I tu jest bardzo duża rola drugiej osoby, dziadków czy ojca, aby właśnie rozmowa o matce nie była negatywna. To, co ja mówiłam, nie nastawianie, nie manipulowanie dzieckiem.
Tak, kiedy chcę powiedzieć, że i ojciec by nawet chciał, żeby to dziecko miało kontakty i dziadkowie, a dziecko samo nie chce.
Proszę panią, a ile dziecko ma lat?
9.
9. Dziecko, to co mówiłam, potrafi już ocenić. Musi być to stopniowe. Nie na siłę, ale stopniowe. Nawet może mamie posłać jakąś kartkę, życzenia. I tu jest rola rodzica, czyli opiekuna.
Nie chcę posyłać, nie chcę.
Proszę panią, nie może być to na siłę, tak jak już powiedziałam, ale stopniowo trzeba z dzieckiem rozmawiać na ten temat.
Dobrze, dziękuję bardzo. Niech
proszę
będzie
bardzo.
Dziękuję pani Elżbieto. Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słucham. Jest pani na antenie.
Szczęść Boże. Mówi Anna z Małopolski. Ja chciałam powiedzieć o strasznych skutkach rozwodu, który miał miejsce w mojej rodzinie. Dzieci było dwoje. Jedno z dzieci było chore, więc na pewno to utrudniało znacznie to życie małżeńskie, życie rodzinne. To było u mojej siostry w domu. I niestety doszło do rozwodu. I skutki tego są do dzisiaj opłakane. Pierwszy z synów, ten bardziej chory, zmarł. Drugi w tej chwili jest chory na białaczkę. Ma 30 lat. I jak doszło do choroby? Powiem tak w największym skrócie. Otóż właśnie po rozwodzie nie mógł znaleźć swojego miejsca na ziemi. Pojechał do Krakowa, potem zaplątał się do sekty. Zaczął oczywiście wiarę, zmienił, no wiadomo, w sekcie są różne no, mody, łącznie z wegetarianizmem, niezależnie co kto uważa, czy on jest dobry, czy nie. W każdym razie on się zagłodził i myślę, że to był skutkiem właśnie jest ta choroba straszna. I oczywiście pomimo, że był bardzo chory, niestety nie zastosował się do leczenia konwencjonalnego, nie słuchał lekarzy. Leczy się swoimi metodami. W tej chwili po roku jest nawrót choroby. I oczywiście to, co najbardziej słyszę z jego ust, kiedy powiedział, że on nie może szanować matki, mieszka z matką, ale on nie może szanować matki, bo słyszał ciągle awantury i tak samo nienawidzi ojca. że oni zniszczyli jego życie. I to mówi człowiek dorosły, w tej chwili 30-letni, tyle że no, on ma mózg po prostu, mówiąc nieładnie, wyprany przez sektę, bo dla niego matka nie jest matką, no, wierzy w reinkarnację i te wszystkie bzdury. Żeby nie przedłużać, po prostu no, konsekwencje są straszne. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy.
To jest to, co proszę Państwa ja mówiłam, jakie są nieobliczalne i niewymierne skutki rozstania się rodziców.
Również choroby somatyczne.
Oczywiście, bo to jest skutek, po prostu tak jak Pani powiedziała, sedno sprawy było w tym nieprawidłowym funkcjonowaniu rodziny.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy.
Halo.
Z kim mamy przyjemność? Jest Pan na antenie.
Proszę Pana, ja jestem w tej chwili pod Łodzią, ale jestem z Wielkopolski.
Pana imię możemy
cudownie
znać?
Cudownie i mądrze, i przepięknie mądrze mówiła Pani, ale zastraszający błąd w sztuce aparatu wymiaru sprawiedliwości. Zastraszający. Tego nie dotknęła ta kobieta. Ja mam wiele prac naukowych do opowiedzenia na ten temat i
ale o co chodzi panu?
Zastraszająco się działa, im gorzej, tym lepiej. I żeby zamaskować sztukę niekonsekwencji i nietolerancji aparatu wymiaru sprawiedliwości. To by było tyle.
No, dziękuję panu. Nawet imienia nie znamy. Panu chodzi prawdopodobnie o to, że sądy rodzinne zwykle przyznają dzieci matce, a ojcowie nie mogą się dobić swoich praw, które również przecież istnieją.
No nie powiedziałabym, bo w tej chwili ojcowie również otrzymują dzieci, tylko że dla mnie jest największą niekonsekwencją wszystkiego to zmuszanie dzieci właśnie do kontaktów tych niechcianych. To, co poruszała pani pierwsza rozmówczyni. Jest przepis i trzeba się według tego przepisu dostosować, a dziecko ma swoją psychikę, ma swoje odczucia i to należałoby uszanować.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Maria z Podkarpacia.
Witamy
ja
panią.
Chciałam tylko bardzo podziękować za tą audycję. Jest bardzo pouczająca i prosiłabym jeszcze o więcej takich audycji. I dziękuję Państwu bardzo, że Państwo jesteście z nami i po prostu dajecie nam dużo dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za te słowa i dają otuchę i radość, że możemy służyć Państwu.
Słuchamy Radio Maryja.
Król na Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Otóż wsłuchuję się.
Przepraszam, kogo witam?
Mam na imię Mirosław, dzwonię z Dolnego Śląska.
Dziękuję.
Bardzo dzisiaj jest też ciekawa audycja, bardzo pouczająca, bardzo intuicyjna. Już jestem od 53 lat ministrantem. Natomiast sam wychowywałem z domu dziecka chłopaka. I jest to pewna adekwatność w obecnych czasach, kiedy bardzo duży wpływ nie tylko na niego, ale w ogóle na młodych ludzi ma grupa albo rówieśnicza, albo media. Bo to jest sfera mentalna. I tutaj jest zagubienie się w czymś, co jest związane z naszym tak zwanym wieloletnim procesem industrializacji naszego kraju, gdzie my się motamy między cywilizacją zachodnią a kulturą wschodnią. Tym, że cywilizacja zachodnia jest nastawiona bardziej, jak nam jest wiadomo, ale raczej skutkowy na materializm, hedonizm i relatywizm. Więc cywilizacja, kultura wschodnia, coś, co jest w naszych strukturach mózgu urazem zaburzeniowym. I ja tutaj daję taką, nazwijmy to, receptę na sukces, którą jest to pewne poszerzenie naszego dekalogu. Może ktoś intuicyjnie, albo pani psycholog, albo ktoś ze słuchaczy, czytał coś takiego jak apel naszego dziecka. .pl wpisując, można wczytując się w to, jest to pewna wersja Janusza Korczaka. I uważam, że skazane byłoby, żeby to i rozpowszechniać, nawet z ambon, i rozpowszechniać i w szkołach, i poczynając nawet od piątego, szóstego roku życia. Ja wiem, że to, co ja mówię teraz, ja mówię w obszarze słuchu intelektu, więc ktoś, kto mnie słyszy i czytał już to, to uważam, że jest to bardzo, bardzo intuicyjne ku wzajemnej empatii. Natomiast ja żyję rozpowszechnianiem jeden z pięciu testamentów Jana Pawła II, który jest znana z archetypowości cywilizacja miłości. Powtórzę cztery bardzo proste aksjomaty, które dotyczą tej cywilizacji miłości. Prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością. Coś, co Jan XXIII przez Ducha Świętego wyemanował, a Jan Paweł II, praktykując to przez całe życie, rozpowszechniał. I ja to wyczytałem na początku pontyfikatu Jana Pawła II, Obserwatore Romano, który brzmiał w ten sposób. Pomóżcie mi gruntować i rozpowszechniać cywilizację miłości, aby życie ludzkie było bardziej ludzkie. Ja jeszcze raz powtórzę. Prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością. Nie ma w żadnym ani publikatorze tak syntetycznie to sformułowane, ani na żadnej przeglądarce internetowej. Nie ma. Ja dlatego, jeżeli ktoś będzie potrzebował, proszę, mój numer telefonu jest 510-10474. Jeżeli ktoś będzie chciał coś i dla dzieci, i dla młodzieży robić w tak zwanej sztafecie pokoleń, proszę o kontakt również alternatywny 796-751-288. Krój nam Chryste, pozdrawiam wszystkich.
Krój nam Chryste. Dziękuję panu. No, te zasady, które pan podał, są wspaniałe. Jeżeli byśmy stosowali te zasady, 10 przykazań, no to nie byłoby tych tragedii.
Tak.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam. Szczęść z tej Boże. Strony Aneta, dzwonię z województwa zachodniopomorskiego. Będę chciała zadać pytanie pani psycholog. Wiem, że może będzie trudno odpowiedzieć teraz na antenie. Tutaj może właśnie najpierw króciutko powiem, o co chodzi, i może pani psycholog będzie umiała coś
ogólnie
doradzić.
Ogólnie proszę powiedzieć, ogólnie, bo to
tak.
Prawda, to nie jest prawda.
Jestem matką dwójką dzieci i właśnie w trakcie ustalania zasad separacji, oczywiście też w perspektywie jest rozwód, mąż jest Niemcem, mieszkaliśmy 8 lat w Berlinie, dzieci mają dwa obywatelstwa, są w wieku 7 i 5 lat. No i nie udało nam się stworzyć szczęśliwej, kochającej się rodziny z uwagi na różnice kulturowe, z uwagi na to, że mąż i jego rodzina chcieli dzieci wychowywać na Niemców. Ja z drugiej strony jako patriotka i tradycjonalistka chciałam też dzieci wychowywać po polsku i doszło do tego, że córka miała wypadek w przedszkolu w Berlinie. I wiele innych rzeczy też właśnie między nami no nie było w porządku, czyli nie było tej miłości w domu i zrozumienia i radości z tego, że mamy te dzieci. Więc po tym wypadku postanowiłam po prostu wrócić do Polski. Jesteśmy, to znaczy ja jestem teraz z dziećmi już od roku w Szczecinie. W trakcie tego już można powiedzieć ponad roku. Oczywiście obawy przed rozstaniem, przed tym, że no po prostu obawy te egzystencjonalne spowodowały, że wróciłam już raz do Berlina. Jednak szkoły niemieckie, opieka tamtejsza, tematy gender od trzeciej klasy, obowiązkowe lekcje przerażają mnie i jestem po prostu kompletnie załamana. Nie wiem, co robić, czy ja mam z dziećmi wracać do tego Berlina, do męża, który mnie nie kocha i mówi mi w oczy, że mnie nie kocha, że mnie po prostu nie potrzebuje. Z drugiej strony dzieci no fantastycznie czują się tu w Szczecinie, szkoły im się i przedszkole bardzo podobają, ale no, te skutki tego rozwodu, ja się po prostu obawiam i nie wiem, co robić. I bardzo proszę o jakąś może taką krótką poradę, pani psycholog.
Skutki rozwodu i materialne, i dla dzieci, prawda, te skutki, o których mówiliśmy tutaj, tak?
No tak, używają... no bo ja muszę tu praktycznie zaczynać od zera, nie jestem przygotowana finansowo na to, żeby tu kupować mieszkania, więc wynajmuję skromną kawalerkę i jest mi bardzo, bardzo ciężko. Otoczenie też nie rozumie, prawda, dlaczego ja wyjeżdżam z tak wspaniałego miasta, jakim jest Berlin. Ludzie po prostu w Polsce nie wiedzą, że może tam nie jest tak do końca fantastycznie, jak nam się tutaj wydaje.
No spróbujemy coś powiedzieć.
Mhm. Proszę panią, tu na antenie tak bardzo trudno jest powiedzieć, ponieważ ja jako psycholog muszę znać, jak to się mówi, dwa oblicza. Kiedy powstał konflikt, jaki jest ten konflikt, a przede wszystkim trzeba by było zająć się dziećmi i stwierdzić, jakie są więzi emocjonalno-uczuciowe dzieci z ojcem i z matką. I to jest zawsze moim priorytetem w pracy zawodowej, kiedy wydaję na przykład opinię jako biegły psycholog. I po tak króciutkiej relacji no trudno po prostu cokolwiek powiedzieć. Dlatego proszę wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci. I na tym bym jakoś zakończyła tę poradę, którą nie jestem w stanie tutaj udzielić. Dobro dzieci i tylko dobro dzieci. Nie sprawy materialne, nie sprawy, o co powiedzą ludzie, tylko dobro, uczucie dziecka, więzi emocjonalne, jakie ma z państwem obojgu.
Super, dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam, Bóg zapłaci.
Tak, jest bardzo istotne, żeby dziecko stawiać, dobro dziecka na pierwszym miejscu, bo tak. Wszystkie inne sprawy muszą być podporządkowane, bo krzywda jest na calutkie życie. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A wieki wieków, amen.
Ja tak słucham tej smutnej audycji.
Kogo witamy i skąd? Halo, halo, kogo witamy i skąd? Kogo witamy?
Halina Warszawa.
Dziękuję.
Chciałam powiedzieć, że jestem nauczycielem uczę dzieci z Ruski i akurat właśnie zadzwoniłam, ponieważ też jest teraz lato w mieście, a dzieci zeruskowe mają po prostu opiekę w szkole. Mam taki na gorąco przykład, gdzie dziecko Zosia właśnie dzisiaj, rozmawiałam z nią, bo tak troszeczkę została dłużej, i mówi, że ciągle płacze, bo rodzice się rozwiedli, ale mieszkają razem. Ma jeszcze siostrę, taką starszą i brata. I kiedyś jeszcze miałam taką uczennicę właśnie Weronikę, która przyszła z obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej do szkoły i po prostu modliła się. I pytam, dlaczego właśnie z obrazeczkiem chodzi. Więc powiedziała, że właśnie rodzice się rozwodzą, a ona się dzisiaj będzie modliła. Chciałam powiedzieć jeszcze, że w takich sprawach...
Słuchamy.
...mają dużo do zrobienia, na przykład dziadkowie.
Oj, coś nam się rozłączyło.
Tak, słusznie pani powiedziała, że to nie jest sprawa tylko wyłącznie rodziców, ale również dziadków, innych członków rodziny, którzy biorą udział w procesach wychowawczych dzieci. Bardzo często właśnie to dziadkowie nieraz są przyczyną, że zapomina się o tym, że małżonkowie stanowią odrębną rodzinę i takie wtrącanie się, czyli nawet w dobrej wierze wtrącanie się powoduje, że te małżonkowie się ze sobą kłócą, czyli powstają jakieś takie sprzeczki nawet na tle wychowawczym dzieci. Dlatego należy pamiętać, że pierwszym i odpowiedzialnym za wychowanie dzieci jest rodzic, czyli mama i tata razem, a dziadkowie mogą służyć pomocą.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Matka Jego.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie.
Kogo witamy i skąd?
Ja dzwonię z Łódzkiego, może imiona nie będę mówić. Chciałabym zapytać panią psycholog, ponieważ mój syn był po rozwodzie około 5 lat i oni powrócili do siebie, czyli mąż do żony, żona do męża. Jest tam 9-letnia dziewczynka, czyli córeczka, moja wnuczka, i po prostu ona w taki bardzo trudny sposób wchodzi teraz w tą relację z ojcem. Bardzo się kłócą, chce go podglądać w łazience, mówi, dlaczego mama, ty wchodzisz, a ja nie mogę wejść i tak dalej. I nie wiemy, jak z tym po prostu sobie poradzić, ponieważ tak jakby była zazdrosna. No i chciałabym jakąś poradę większą zaczerpnąć, czy to do psychologa z nią iść, czy może synowa. No, rozmawia z nią, no przeprosiła tatę, że tak chciała zrobić, że wykrzyczała mamę, po co ty wchodzisz, i taki problem urósł.
Proszę panią...
Mieszkali razem na początku 3 lata, później się rozeszli, był to rozwód przez sąd, obopólna taka rozdzielność, i bardzo dużo się modliłam na różańcu i prosiłam Maryję i świętego Józefa, i po prostu oni się zeszli. A jeszcze wcześniej syn nadużywał alkoholu.
Proszę panią, dziecko jest zazdrosne o swoją matkę, dlatego że w większości przebywało razem z matką, a nie razem z obojgiem rodziców. I wcale się nie dziwię, że dziewczynka wykazuje jakieś takie pewne żale ukierunkowane do mamy przez zainteresowanie się mężem. Ona już rozumie, że ktoś nagle odebrał jej to uczucia. Dziecko należy wprowadzić bardzo umiejętnie w procesy wychowawcze na nowo pokochania rodziców obojga razem. Bo tego to dziecko nie miało. Ona jest w takim wieku, że istnieje zainteresowanie się i płcią, odmiennością płci. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, nie krzyczeć, nie wyśmiewać, tylko umiejętnie reagować poprzez wskazanie, że to tu jest twój tatuś, ja ciebie bardzo kocham, co jest bardzo istotne, że mama i tato ciebie razem kochają, żeby nie izolować, że mama cię kocha więcej, a tato mniej, i nie wypominać tego, co było, tylko jeżeli są już razem, to ciągle podkreślać, że oboje rodziców ją bardzo kochają.
Aha, w ten sposób. No to bardzo dziękuję. Czyli żadnej rady tam z psychologiem nie potrzeba, że to
ma martwić mi się, powiedziałabym, czy ona blęki. Nie powiedziałabym tego, ale jeżeli będą jeszcze jakieś takie sytuacje niepokojące, to uważam, że pójście do psychologa nie jest nic złego, a wręcz pozytywne. Tylko należałoby wybrać psychologa katolickiego,
właśnie,
żeby to nie było poruszanie o innych poglądach niekatolickich, bo człowiek jest człowiekiem. I tutaj bym radziła również psychologa wybrać właściwego.
Takich psychologów, jak wy jesteście na antenie, to jest mało.
No jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, strona internetowa. Jest Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, gdzie ksiądz Stanisław Kaniewski też na pewno poda pani odpowiednie kontakty.
Ale kto?
Ksiądz Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Bo pani mówi z Łódzkiego.
Chwileczkę, ja zapiszę.
Centrum Służby Rodziny.
Teraz pod słuchawką. Jak się nazywa? Proszę powtórzyć.
Ksiądz Stanisław Kaniewski.
Kaniewski.
Tak jest.
Centrum Rodziny, tak?
Centrum Służby Rodziny w Łodzi.
Centrum Służby. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pani. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Agnieszka z Łodzi. Tak, i chciałam od razu powiedzieć, że bardzo ciekawie mówiła pani psycholog, tylko że mam takie pytanie, co jeżeli jedno z rodziców się znęcało nad drugim, tak, i nad dzieckiem, i w takiej sytuacji, co to dziecko może czuć, tak, mam 4-letniego syna, się rozstałam z partnerem, no w sumie bił również dziecko, bił mnie. No i w tym momencie z jednej strony bym chciała, żeby jednak dziecko miało ojca i żeby miało jakiś kontakt z tym ojcem, a z drugiej mam świadomość, że dziecko samo nie chciało się z nim widywać.
Proszę Pania, mówiłam taki przykład o Patryku, który aktualnie przebywa w szpitalu z powodu właśnie złego postępowania ojca, który nadużywał alkohol, nadużywał narkotyków i efektem tego było znęcanie się psychiczne i fizyczne nad matką. I to dziecko bardzo negatywnie odczuło to wszystko. Jakie są skutki? To właśnie jest efekt pobytu w szpitalu, gdzie jest strach, lęk przed ojcem. I tutaj też należałoby umiejętnie postępować z dzieckiem. Nie na siłę, nie zmuszać dziecko, ale nie mówić negatywnie o ojcu, nie nastawiać negatywnie, nie wspominać tego, co było. Stopniowo, żeby dziecko było wyciszane przez matkę i to jest bardzo duża rola matki, ale jednocześnie, żeby przedstawiać tego ojca w sposób pozytywny, takim, jak ty byś chciał, żeby twój tatuś był, a może tatuś się zmieni, to pomódlmy się za takiego tatusia i żeby dziecko nabierało coraz bardziej pozytywnych takich relacji, na razie nie pośrednich, nie bezpośrednich, a pośrednich. I stopniowo, kiedy dziecko będzie się rozwijało, będzie wyciszone, wtedy można ponownie nawiązywać kontakty. Czyli bardzo dużo ponownie zależy od nas, samych rodziców.
O ile oczywiście.
Tylko, że on teraz jeszcze ogólnie wszystkich ludzi, co spotyka, to nadal mówi, że tata go bił.
Tak, bo to jest wszystko świeże. Dlatego mówię, że trzeba to dziecko najpierw wyciszyć emocjonalnie. Dziecko musi nabrać poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, który pani stworzyła. Ale należy na przykład wspólnie narysować kartkę i wysłać ojcu na przykład na Dzień Ojca. I żeby dziecko widziało, że pani relacje w stosunku do ojca dziecka są pozytywne, żeby dziecko nabrało tej pewności, że ten ojciec jest, nie robi już tej krzywdy pani przede wszystkim, bo dziecko odwzorowuje zachowania. Jeżeli pani będzie pozytywnie przedstawiała tego ojca dziecka, to również dziecko będzie pozytywnie reagowało, ale wymaga to czasu i cierpliwości.
I oczywiście zmiany postępowania ojca dziecka.
Tak, przede wszystkim.
On nie może się nadal
znęcać. Nie jestem pewna, czy chce się zmienić, bo teraz 8 miesięcy temu się wyprowadziliśmy, ani jego zabawek żadnych mu nie oddał, nie przesłał pocztą czy cokolwiek, po prostu zabawki jak tam zostały, tak tam są, jakaś kobieta tam teraz też z nim mieszka i tak.
Ale nie wprowadzać w te informacje dziecka. A jeżeli chodzi o zabaweczki, to powiedzieć, wiesz, te zabawki niech sobie tam leżą, a ja ci kupię książkę, poczytamy sobie książkę, czy może inną zabawkę ci kupię. Nie przypominać dziecku o tym. Żeby dziecko nie kojarzyło tego, po prostu tej braku tej zabawki z tym, że ojciec zrobił mu krzywdę. Bo to wszystko chodzi o dobro dziecka. Im pani będzie mniej mówiła negatywnie o ojcu, tym dziecko będzie lepiej się rozwijało, nie będzie się bało. Przede wszystkim.
Tak, pani Agnieszko, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Sławek ze Strzelec Opolskich.
Witamy.
Mam takie
pana.
Pytanie do pani psycholog. Jestem 2,5 roku po rozwodzie. Więcej nawet 3 lata. Od 2,5 roku nie widziałem się z dziećmi ani razu. Moja żona wysłała mi tylko SMS-a, że dzieci mówią, że nie chcą iść do mnie. Ja co 2-3 dni zgodnie z wyrokiem jestem, staram się nawiązać jakikolwiek kontakt i nie wiem, co w tej sytuacji mogę robić, żeby po prostu próbować nawiązać kontakt. Jestem całkowicie odcięty od nawet widzenia się z dziećmi, czy jakiejkolwiek rozmowy.
Proszę pana, ale są też sytuacje prawne, które mogą panu pomóc. Chodzi o to, że powinien się pan zgłosić do sądu czy do kuratora o poproszenie, że żona nie udziela. Dzieci nie mogą być traktowane przedmiotowo, to nie jest własność matki, to dziecko, bo jesteście oboje rodzice odpowiedzialni za te dzieci. I dlatego pan powinien się zwrócić do sądu o pomoc, o możliwość ustalenia kontaktów z dzieckiem.
Dobrze, konkretnie. Mam ustalone kontakty z dzieckiem. Poinformowałem wielokrotnie sąd i kuratora, że taka sytuacja zaistniała. Odpowiedź sądu jest taka, że mam prawo do kontaktów z dziećmi, a kurator mówi, czy na piśmie zwrócił się, że proszę powiadomić o tym sąd. I to jest sytuacja patowa bez wyjścia. Co by pani mogła dopowiedzieć, bo szukam cały czas rozwiązania.
Proszę pana, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo uważam, że to jest wielka wina postępowania sądu, który nie egzekwuje. Są teraz takie przepisy, są to moim zdaniem bardzo okrutne przepisy, że można zmusić matkę na przykład przez ukaranie, że pan może się zwrócić do sądu o zasądzenie kary pieniężnej za każde spotkanie, nieudzielenie matce kontaktu ojcu i sąd może to wyegzekwować właśnie karą pieniężną. Dla mnie to jest okropne, ale jeżeli nie ma innego skutku w egzekwowaniu, to można spróbować w ten sposób. A jeszcze jedno jest bardzo istotne. Dzieci chyba chodzą do przedszkola czy do szkoły, nie wiem.
Dzieci chodzą do 5. i 6. klasy.
No to tym bardziej, proszę pana, przecież pan może podejść do szkoły i nie ma pan...
Moja żona jest nauczycielką w tej szkole. Kiedy poszłam do szkoły, moja żona ograniczyła mi kontakt z dziećmi na tyle, że ją nachodzę w miejscu pracy.
Proszę pana, to nie ma nic wspólnego. Żona może sobie pracować, ale pani dyrektor nie powinna panu utrudniać tych kontaktów. Pan ma papier, że ma pan kontakty z dzieckiem i...
Tak.
I to powinno być egzekwowane. To, że żona tam pracuje, wcale nie jest po prostu związane z tym, że pan nie ma prawa. Pan nie jest pozbawiony praw rodzicielskich. Nie. Może pan przyjść i im szybciej to pan zrobi, to będzie lepiej, ponieważ dzieci mogą być bardzo negatywnie nastawiane przez pana, przez żonę w stosunku do pana. I im będzie to się bardziej pogłębiało, tym będzie pan miał większe trudności.
Rozumiem. Dziękuję. Z Panem Proszę Bogiem.
Bardzo. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. 23:02 już za nami i chwila muzyki. Proszę Państwa, zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 15 lipca. Temat praca nad sobą, podstawą w budowaniu relacji w rodzinie, relacji małżeńskiej. Praca nad sobą, właśnie, gdyby człowiek pracował nad sobą, wtedy te relacje były właściwe i nie byłoby problemów z rozwodami. 29 lipca. Temat: jak zmienia się i rozwija miłość małżeńska. Państwo Anna i Janusz Wardakowie przedstawią temat, natomiast praca nad sobą, podstawą budowania relacji w rodzinie, ksiądz Marek Borowski, moderator krajowy Domowego Kościoła, razem z małżeństwami przedstawią ten temat. Dziś mówimy o rozwodzie i odpowiedzialności za dzieci. Kto nie słuchał od początku, chciałby może drugi raz jeszcze posłuchać, to będzie już jutro w południe ten plik w MP3 zamieszczony na stronie Radia Maria pod zakładką Audycje dla małżonków. Także będzie można to odsłuchać. 10 lat do tyłu są wszystkie audycje dostępne dla wszystkich. 23.05, odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maria.
Halo, dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, skąd?
Czyli się słyszymy. Z Małopolski. Ale chcę tylko dopowiedzieć tej pani z tym ojcem Niemcem, co by dalej trzeba było zrobić. A mianowicie w sądach okręgowych istnieją takie stanowiska obrotu prawnego za granicą i ta pani, bo zrozumiałam z jej wypowiedzi, że tutaj w szczególności trudnością jest dla niej, trudności finansowe są dla niej, więc tam się zgłosić i po prostu no zażyczyć sobie, pomogą sędziowie, żeby ona otrzymała tą pomoc finansową. Jeżeli dzieci chcą tutaj być w Polsce, się dobrze czują i dla ich dobra, no to niech dalej zostaną. Gdyż tu główną przeszkodę, tak zrozumiałam, stanowi ta bariera finansowa. Dziękuję bardzo. Mm-hmm.
Dziękujemy pani. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Małopolski.
Szczęść Boże, pani Tereso.
Ja mam długą historię, ale chciałabym w kilku zdaniach przedstawić problem.
Tak?
Patologia. Alkoholizm ze strony ojca. Trójka dzieci, wszystkie mają jakieś dolegliwości z tytułu tego właśnie, że jest właściwie od początku małżeństwa problem alkoholowy. Małżeństwo trwa ponad 30 lat. I powiem szczerze, że no mój stan zdrowia jest taki w tej chwili, jak mówię, to mi serce zaczyna bić mocniej. No oczywiście, bo że wiadomo, nerwica, ale w czym rzecz? Podejmowałam parokrotnie, konkretne miejsce były, podejmowałam próbę ratowania całej rodziny już, sama przychodząc przychodząc terapię, mąż przez dłuższy czas wzbraniał się i też nie prezentuje właściwie do tej pory tej właśnie wagi, olbrzymiej wagi terapii. Natomiast jak zmusić męża przede wszystkim do tego, żeby pomimo już wieku, bo już jesteśmy, już moglibyśmy być dziadkami, ale i cały czas mam na myśli tą terapię rodzinną i ostatnio nawet w bardzo dobrym miejscu na klinice mieliśmy jedno spotkanie, koniec. A wcześniej były chyba już 4 razy takie podejścia i mąż po prostu nie chce. Czy jest oprócz tego, że można zmusić niejako sądownie czy innym, jeszcze inną drogą do leczenia uzależnienia? Czy jest jeszcze możliwość jakiegoś przymusowego leczenia terapią rodzinną? Takie mam pytanie.
Jest, oczywiście musi się pani zgłosić do Centrum Pomocy Rodzinie. Tak. I tam skierują męża na leczenie odwykowe, przede wszystkim odwykowe, bo to jest główny problem, jak zrozumiałam, alkoholizm.
Od roku czasu jest trzeźwy. Widzę jakąś poprawę w zachowaniu i no, w sposobie bycia stara się, ale to jest po prostu wszystko, jest takie zamknięte.
Halo? Pani Tereso, w tej chwili bardzo źle panią słychać. Proszę wrócić do poprzedniego miejsca, skąd pani mówiła, bo wtedy było dobrze.
Może teraz tak dopowiem tylko, że tak. Jest z problem z alkoholem jest w tej chwili cisza od roku, ponieważ no właśnie ma taki nad sobą bat, że tak powiem, tego przymusowego leczenia i nie ma alkoholu, ale jest problem terapii. I na tą terapię po prostu nie chce się niejako zgodzić, a to jest podstawowe, ponieważ córka jest w bardzo złym stanie, jest anorektyczką.
Czyli to jest efekt po prostu konfliktu rodzinnego związany z alkoholizmem. Ale
tak, ja wiem, tylko że to wszystko spadało cały czas na mnie i ja ten kierat ciągnę, kręcę, ale nie w tym momencie chcę wiedzieć, czy jest jeszcze szansa przymusowego zmuszenia męża do tego, żeby otworzył się i te problemy wszystkie, żebyśmy omówili, żebyśmy nie chodzili obok siebie, tylko żebyśmy byli ze sobą, bo my jesteśmy rodziną, trwamy w jednym domu i staramy się po prostu ze sobą kontaktować, ale nie ma relacji zdrowych. Jest tylko takie zamknięcie, bo do pewnego momentu można podejmować jakiekolwiek tematy i koniec. I terapia jest konieczna. Ja wiem, że to w tej sytuacji po tylu latach tyle się tego wszystkiego nazbierało, że nie jest się w stanie chyba tego wszystkiego już, ale przynajmniej dla dzieci, żeby one widziały, że po to jest właśnie, nie ma rozwodu, po to się żyje w małżeństwie, gdzie są duże problemy, żeby jednak je w którymś momencie to trochę chociaż poprawić i jakiś sens, żeby był tego trwania w tym małżeństwie.
Pani powiedziała tutaj o dwóch takich istotnych sprawach. Jedna istotna sprawa to jest, że ma bat nad sobą o przymusowe leczenie i tutaj tak. By można wykorzystać, bo ten bat rozszerzyć o właśnie terapię, żeby to tam ten ktoś, kto zmusił go na przymusowe leczenie, ja przypuszczam, że to było sądowne, żeby zwrócić się do kuratora zawodowego i kurator sądowy, żeby zlecił terapię. A po drugie, pani mówi, że jest to przymus, żeby zmusić go. Ja bym troszkę odwróciła, nie przymuszać, tylko prośba, ciągle prośba. Zwłaszcza, że córka jest osobą, która wymaga pomocy i odwrócić tą uwagę od męża na córkę, żeby mąż jako ojciec pomógł córce. Nie tak. Po prostu cały czas zmuszać jego i mówić o tym, tylko tak. Po prostu, żeby on pomógł własnemu dziecku i może w ten sposób bardziej mu uświadomi się potrzebę takiej terapii rodzinnej. Nie mówić o zmuszaniu, bo będzie odwrotny skutek.
To nie, ja tylko określam to jako, ja nie mówię wprost, bo ja prośbą cały czas prośbą i mam nadzieję, że ta prośba zostanie kiedyś spełniona, ale właśnie czy...
Ale mówić przez pryzmat dziecka.
Tak, nie mówię wprost, że ja was zmuszam, czy ja was chcę zmusić, tylko żeby usłyszał z zewnątrz, bo to jest taka osobowość, gdzie na zewnątrz będzie pięknie wyglądać, pięknie mówić, pięknie się prezentować, natomiast w domu i w ogóle w swoim wnętrzu ma ogromny bałagan i wiem, że na zewnątrz jak ktoś powie, to usłyszy i wtedy jest jakby przyjęcie się sprawą. No. Natomiast jeżeli w domu słyszy nawet prośbę, to prośba nie dociera.
Proszę panią, ja bym jeszcze proponowała, że zacząć terapię nie od męża, zacząć od siebie. Są terapie prowadzone dla osób z rodzin uzależnionych od alkoholu. I rozpocząć taką terapię właśnie, gdzie pani się nauczy, jak wpływać na męża, jak postępować, jak rozmawiać z osobą, która właśnie jest uzależniona. I jeżeli mąż zobaczy, że pani uczestniczy w takich zajęciach, tak małymi kroczkami również się w to wciągnie. Ja bym tak proponowała.
I oczywiście ja przeszłam i staram się bardzo dużo i czytać, i słuchać, i jestem taka komunikatywna i wychodzę do ludzi i staram się być w domu szczera, otwarta, jednak to chyba nawet obraca się w zazdrość, że
to druga strona odbiera to nawet drażnie tym, że ja inaczej myślę, inaczej mówię, że nie, jakby nie uczestniczę w tym takim, w tej kołtunerii, to tak ogólnie nazwę. I dzieci też widzą, że gdybym że dużo uczyniłam i że tak patrzą i pozytywnie odbierają. Myślę, że też buduje swoje dzieci przez swój sposób patrzenia na wiele spraw.
I dzieci na pewno to rozumią, że pani chce dobra dla całej rodziny.
Na pewno tak, na pewno.
Życzę powodzenia.
Dziękuję wzajemnie.
Dziękuję.
Szczęść Boże i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Również pozdrawiam panią, z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusia z Wrocławia. Proszę Państwa, pani psycholog szczególnie po prostu mnie interesuje jej wypowiedź. Ojciec znęcał się psychicznie i fizycznie nad moim synem i nade mną. Dlaczego ja mam mówić synowi, że jego tatuś jest słodki i okłamywać dziecko? Uważam, że lepsza jest gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ale pani nie musi tego mówić, bo dziecko to widzi i rozumie. Tylko trzeba ochronić dziecko od tego, żeby jeszcze bardziej nie pogłębiać w tym problemie. Dziecko się nie da oszukać. Jeżeli ono to widzi i czuje, to ono samo potrafi już osądzić. Tylko, że nie nastawiać, nie manipulować. I tu jest rola właśnie drugiej strony.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Janusz ze Skarżyska. Po pierwsze, chylę czoła przed panią psycholog. Jestem po rozwodzie. I mam ja przyznaną opiekę nad dziećmi. I to wszystko, co pani psycholog mówi, naprawdę odpowiada to, co ja przeżyłem z moimi dziećmi, no i z moją byłą żoną. Przepraszam, jestem troszeczkę poddenerwowany, bo rzeczywiście są to sytuacje bardzo trudne i bardzo, tak dla dorosłych, jak i dla dzieci, prawda, nieprzyjemne. Natomiast chciałbym temu panu, który nie może się spotkać ze swoimi dziećmi. Chciałbym powiedzieć, że Rzecznik Praw Dziecka bardzo dużą rolę odgrywa w tego typu sytuacjach. Bardzo dużo pomaga. Natomiast wiemy o tym i każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że kurczę, właśnie przy rozwodach, przy tego typu sytuacjach dzieci wciągane są w tą wyjątkowo paskudną rozgrywkę. Przestrzegam każdego i tą panią, która nie ostatnia, tylko poprzednia, mówiła w taki sposób o swoim mężu, musi wyhamować każdy swoje emocje, musi wyhamować, bo chodzi tylko i wyłącznie o dobro dzieci. Chylę czoła jeszcze raz przed panią psycholog i takich psychologów nam naprawdę bardzo potrzeba. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Barbara Załęczowa się kłania. Witam Państwa serdecznie. Tak włączyłam niedawno radio w trakcie audycji. I poruszyła mnie wypowiedź pani, która ma właśnie męża alkoholika. I tak jak zrozumiałam, ten człowiek uprawia coś takiego jak, no nie wiem, bo nie mówiła, czy on się leczy, czy nie leczy. W każdym bądź razie nie pije, uprawia moim zdaniem suchy alkoholizm. No, jeśli ta pani mnie słucha i słyszy, to ja radziłabym tak z głębi serca. Wiem też, że to jest skuteczne, żeby ta pani skorzystała z grup samopomocowych. Nawet mogłaby pójść na meeting otwarty anonimowych alkoholików i miałaby wówczas okazję zobaczyć, jak gdyby swojego męża z przyszłości, gdyby podjął leczenie. Bo wiem, że takie postępowanie rodzin osób uzależnionych również skutkuje tym, że osoby uzależnione idą na grupy samopomocowe i wskutek tego podejmują terapię. Może by zachęciła w ten sposób swojego męża. Sama również mogłaby, jeśli ma lekkie opory przed pójściem na własną terapię, zacząć od grupy samopomocowej Al-Anon.
Tak, właśnie w ten sposób tej pani poradziliśmy.
Myślę, że słucha nas.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pani psycholog Anna z Lublina. Proszę wypowiedzieć się na taki temat. W przypadku, kiedy jest już rozwód i sytuacja jest taka, że któryś z rodziców, czy matka, czy ojciec ma partnerów.
Coś się sprzęga w pani telefonie, nie możemy rozmawiać. Czy pani coś za
Halo?
Blisko czegoś? Radio.
Halo?
Halo? Słyszymy panią.
Teraz lepiej. Chodzi mi o taką sytuację, może pani psycholog się wypowie. W przypadku, gdy czy ojciec, czy matka mają tak zwanych nowych partnerów i dziecko odsyłane do bądź ojca, bądź matki, widzą tam sytuację, która jest szkodliwa moralnie dla dziecka, no bo wiadomo, że ta nowa osoba, nowy partner czy nowa partnerka, to jest kimś obcym i to jest niemoralne. Czy dziecko w takiej sytuacji, co pani sądzi o przeżyciach dziecka, bo to nie jest mamusia, to nie jest tatuś, więc te sytuacje są problematyczne od strony moralnej, od strony, prawda, wiary, bo to jest związek niemoralny. Co pani sądzi na ten temat? Proszę mi odpowiedzieć. I ta sytuacja, o której pani wspominała na temat ukrywania, czy ewentualnie nie wolno mówić źle o matce czy o ojcu, którzy się źle prowadzą. Czy to właśnie to, jak mówią panie w wypowiedziach swoich doświadczonych z tymi problemami, to słodkie kłamstwo nie jest też niezbyt budujące dla dziecka. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiam.
Dziękuję,
wszystko
pani
jest
Anno.
Używaniu zależne od tego, jaka jest sytuacja, co się w tej nowym związku dzieje i jaki jest wiek dziecka. Bo zupełnie inaczej reagują małe dzieci, 2-3-letnie, inaczej już 9-10-letnie dzieci. I pani mówi to o niemoralnej sytuacji z jednej strony i z drugiej, więc w zależności, co pani rozumie przez tą niemoralność. Więc za mało informacji mam, aby udzielić się. To na pewno dziecko bardzo negatywnie przeżywa, jeżeli wmawia mu się, że ma nową mamę czy nowego tatusia. Absolutnie nie wolno. Dziecko musi mieć świadomość, że ma tylko jedną mamę, tylko jednego tatę. A na pewno najlepiej jest, jak ma obojga rodziców razem. Ale są też sytuacje takie, kiedy powstają nowe związki i należy zawsze podkreślać, że tato jest jeden, mama jest jedna. I mówię, że tak trzeba postępować, żeby dziecko rozumiało i żeby nie krzywdzić poprzez nastawianie, poprzez negację ojca czy matki na rzecz nowego partnera matki czy partnerki ojca. Ale wszystko to jest zależne od kultury, od woli rodzica, a także czy bierze się pod uwagę dobro dziecka i jaki jest wiek dziecka. Dlatego mówię tu bardzo ogólnikowo, bo nie znam po prostu szczegółów. Dlatego tak ogólnikowo mówię, że trzeba tylko i wyłącznie pamiętać o dobru dziecka, a nie dobru nowego związku, jak to się mówi, partnerskiego.
Także tutaj nie chodzi o to, że my pochwalamy nowe związki, czy usprawiedliwiamy rodziców, którzy tworzą nowe konfiguracje jakieś w swoim życiu, tylko dobro dziecka i jego rozwój wymaga, szczególnie jeżeli to jest małe dziecko, pewności, że ma jedną mamę, jednego tatę. I wtedy ono się prawidłowo będzie rozwijało. I tak już ma to zachwiane w tym momencie, jak nie ma rodziców razem. Natomiast w miarę, jak dziecko rośnie, będzie i samo więcej widziało i będziemy rozmawiali, że to jest sytuacja nieprawidłowa. On zresztą widzi, że nieprawidłowa, będzie wiedziało, że ta nieprawidłowość to jest odejście od Bożych przykazań, że to jest grzech. Także my tutaj żadnych tutaj jakichś dwuznaczności moralnych, etycznych nie wprowadzamy, absolutnie. Tylko dbamy o dobro dziecka, małego dziecka, które nie rozumie tych wszystkich zawiłości.
No, o nowym wujku czy o nowej cioci, to co mówiłam w przykładach.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Robert z Warszawy.
Witam panie Robercie.
Postaram się bardzo krótko. Na początku dziękuję za ten temat. Chciałbym zaakcentować, że o tyle on jest dla mnie istotny, że prowadzę badania doktoranckie w temacie egzekwowania kontaktu z dzieckiem i w dwóch kwestiach chciałbym wyrazić odmienne zdanie. Jeśli chodzi o statystyki, w jakim procencie dzieci są powierzane mamom, to wygląda tak, że to jest w 95%. W związku z tym prawie zawsze dzieci wędrują razem z mamami. Bo pani wspomniała, że ta tendencja się zmienia. No niestety, jeżeli ona się zmienia, to bardzo powoli. A druga kwestia to tak zwanego, jeśli dobrze zrozumiałem, zapamiętałem okrutne finansowe karanie matki. Temat jest skomplikowany. Oczywiście bardzo dobrze by było, gdyby udało się kwestię egzekwowania kontaktów załatwiać na drodze ugodowej. I to jest rzeczywiście najbardziej skuteczny sposób. Natomiast jeżeli już nie da się tego na drodze ugodowej, to no dochodzi do, musi dojść do czegoś takiego jak egzekwowanie i tutaj w grę wchodzą te kwestie finansowe. I ja powiem, że to może wyglądać z pozoru, że te pieniądze odbiera się dzieciom. Natomiast to wynika z tego, że mamy są niestety bezkarne. Gdyby mamy wiedziały, że spotkają się z brakiem przyzwolenia ze strony sądownictwa, tutaj niestety no, sądy też nie spełniają swojej roli w dużym stopniu. Gdyby mamy wiedziały, że nie są bezkarne, to one po prostu by nie utrudniały tych kontaktów i ojcowie nie musieliby wnosić o finansowe ukaranie dzieci. Tak naprawdę okrutne to jest utrudnianie, właściwie uniemożliwianie kontaktu dzieciom. To właściwie bardzo krótko, bo mógłbym mówić bardzo długo, ale już się wyłączam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten temat. Ja uważam, że on ma absolutnie charakter taki społeczny, bo to już 2-3 miliony jest dzieci w Polsce, które są odseparowane od swoich ojców. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże raz jeszcze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie. Dziękujemy za ten głos osoby, która doktorat robi z tego trudnego tematu. 2-3 miliony dzieci odseparowanych od obojga rodziców, znaczy jest przebywających tylko z jednym z rodziców, a do drugiego dostęp utrudniony, czy jakiś taki tylko incydentalny.
I to znów jest kwestia dużej no, krzywdy dla tego dziecka, że rodzice manipulują, to co podkreśliłam, manipulują własnym dzieckiem, którym może ta manipulacja może się odbyć, bardzo negatywnie odbić w przyszłości na osobie, która jest autorem tej manipulacji.
Jeszcze ostatni krótki telefon odbieramy, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Częstochowy.
Witam panią.
Tak, mój syn też jest uzależniony od alkoholu. Jest żonaty, ma troje dzieci. Nie wiemy, jak z nim postępować, ponieważ tak rok czasu nie pił alkoholu, ponieważ był na leczeniu. Teraz z powrotem zaczął pić. Jak ja mu mówię, że go oddam z powrotem na leczenie, więc on mówi, to w takim razie dasz moim dzieciom jeść, bo ja zostanę wtedy z pracy zwolniony. Ja go ratowałam, bo to 5 lat temu to się stało, jak zachorował, więc ja go bardzo ratowałam. Chciałam, jeździłam na rekolekcje, na różne spotkanie, jak mu pomóc. bo teraz się zrobił bardzo agresywny, nie w domu, ale gdzieś, gdzie pójdzie, tam gdzie pije, to jest agresywny, zaczepny, boimy się o niego bardzo, żeby nie został pobity, żeby nie został zabity. I nie wiem, czy ja go mam z powrotem oddać na te leczenie. Żona raczej nie wtrąca się i mówi, mama, ty to wszystko rób. Ty to wszystko załatwiaj. I to ja bardzo to przeżywam jako matka. Bardzo go kocham. Także to jest istna tragedia w domu. Dzieci te są zestresowane. Też się bardzo boją, chociaż ona awantury w domu nie robi. Przychodzi, kładzie się spać.
Proszę bardzo.
Przedtem był taki okres czasu, że codziennie przez 2 tygodnie pił, a teraz tylko weekendy, sobota, niedziela, gdy ma wolne. Ale czuję, że zacznie się z powrotem te częstsze.
Tak. Ale jeżeli państwo nie będziecie nic zrobić, to tak jakbyście akceptowali tę sytuację i tu znów się nie myśli o tych dzieciach, które to widzą. Dlatego proszę się nie zastanawiać, tylko ratować go przez skierowanie na leczenie. To, że straci pracę, nie będzie pieniędzy, ale tutaj wartość pieniądza przeliczyć na cierpienie dzieci, żony i pani samej i te łzy, to sądzę, że wartość tego pieniądza jest znacznie mniejsza niż tego cierpienia i jego choroby, czyli cierpienia jego samego tak samo. Dlatego ponownie spróbować skierować go na leczenie skuteczne.
Tak, dziękuję.
Tak, ja tak zrobiłam pierwszy raz. Właśnie poszłam do lekarza, już mnie posłuchał, poszliśmy po skierowanie i poszedł na to leczenie. Rok czasu nie pił. Teraz z powrotem. Dobrze, ty bardzo dziękuję.
Dziękuję pani Barbaro. Bóg zapłać. Dziękujemy państwu za wszystkie telefony, za współtworzenie audycji. Dziękuję naszym gościom ze Stargardu Szczecińskiego, pani Marii Kucaj, Bóg zapłać, pani Mario, i panu Zdzisławowi Kucaj, który nam tutaj też pomagał w modlitwie na zakończenie dnia. Dziękuję pani Katarzynie za realizację dźwięku. Do mojej żony mówię, kochanie, zaraz do ciebie już jadę. I do kolejnego wtorku żegna się z państwem Leszek. Jest godzina 23:45. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.